Kochani bratysko, przed nami kolejny dzień, drugi dzień, w którym Pan Bóg pozwala nam otworzyć Jego świętą księgę i czytać. Pozwala nam pochylić się nad podwagą Jego słowa, aby znowu się uczyć. A tej nauki, jak wszyscy wiemy, bardzo potrzebujemy. Na rozpoczęcie tego dnia śpiewaliśmy dwie bardzo piękne pieśni. Jedna mówiła o modlitwie, a druga mówiła o wierze. I myślę, że patrząc w nasze chrześcijańskie życie, trudno sobie wyobrazić życie poświęconego chrześcijanina bez tych dwóch elementów. Bez modlitwy i bez wiary. I te właśnie dwa elementy będą przewijały nam się w naszym rozważaniu, rozważaniu, które będziemy prowadzili wokół jednej z bardziej ciekawych rozmów, którą przeprowadził Pan Jezus. Będziemy mówili o rozmowie, którą przeprowadził Pan Jezus z pewną niewiastą kananejską. Wczoraj jeden z naszych mówców dotknął tego tematu, dotknął postaci tej niewiasty kananejskiej i to, tak powiem, dlatego natchnęło mnie trochę, aby ten temat zgłębić. Bo jest to bardzo ciekawa rozmowa. To jedna z wielu rozmów, jaką mamy zanotowane na kartach naszej Biblii. Rozmowa, jak za niedługo już się okaże, rozmowa bardzo pouczająca. To obraz Bożych metod postępowania wobec tych grzeszników, którzy go szczerze poszukują. To wzór postawy ludzi pokornych, świadomych swej niewolności, a przecież heroicznie ufających boskiemu miłosierdziu. Taka bowiem zdaje się być postawa mojej niewiasty kananejskiej. Dwóch ewangelistów notuje nam ten dialog. Przeczytamy sobie i zapis z Ewangelii Świętego Mateusza, i zapis z Ewangelii Świętego Marka, bowiem ten drugi uzupełni nam opis pierwszego. Otwórzmy sobie braterstwo Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 15, przeczytajmy od wersetu 21. A wyszedłszy Jezus stamtąd, ustąpił w stronę Tyru i Sydonu. A ta niewiasta kananejska z onych granic wyszedłszy, wołała, mówiąc do niego: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawidowy. Córka moja ciężko bywa z diabła dręczona. A on nie odpowiedział jej ani słowa. Gdy raz czytałem ten dialog, braterstwo, zastanawiałem się. Czy to był inny Pan Jezus? Czy to była inna postać, do której się zwykle przyzwyczailiśmy, która była pełna miłości, wdzięczności, miłosierdzia, chętna do rozmowy, uzdrawiania? Pan nie odpowiedział ani słowa. Przecież to nie była niewiasta, która chciałaby mu szkodzić. To nie była jedna z tych postaci faryzejskich, która ciągle dręczyła Pana Jezusa różnymi pokusami. To była niewiasta, która była w ogromnej potrzebie. Pan Jezus nie odpowiedział na słowa. Wtedy przystąpiwszy uczniowie Jego, prosili Go, mówiąc: odstaw ją, bo woła za nami. A On rzekł: jestem posłany tylko do owiec, które zginęły w domu izraelskiego. Czy niewiasta dała zapytaną? Lecz ona przystąpiwszy pochłoniła mu się, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dziecinny i miotać pszczeniętom. Kolejna wypowiedź: jakże chłodna i zimna, jakże dziwna. A ona rzekła: tak jest, Panie. A wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają ze stołu panów ich. Nagle, kochani braterstwo, następuje odmiana w odpowiedzi Pana Jezusa. Znowu się jawi ten Pan, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Odpowiadając Jezus, rzekł jej: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niechaj Ci się stanie, jako chcesz, i uzdrowiona jest córka jej odejdzie rodziny. Drugi zapis tej samej rozmowy podaje nam Ewangelista Marek w rozdziale 7 od wersetu 24. A stamtąd wstawszy poszedł na granicę Tyru i Sydonu. A wszedłszy w dom, nie chciał, aby ktoś wiedział, lecz się utaić nie mógł. A bowiem usłyszawszy o nim niewiasta, której córeczka miała ducha wieszczego, przyszła i przypadła do nóg jego. A ta niewiasta była Greczynką, rodem z Syrofenicji. I prosiła go, aby diabła wygnał z córki jej. Ale jej Jezus rzekł: niech się pierwej dzieci nasycą, boć nie jest dobrze brać chleb dzieciom i miotać szczeniętom. Ona odpowiedziała i rzekła mu: tak jest, Panie. Wszakże i szczenięta jadają pod stołem odrobin dziecinnych. I rzekł do niej: dla tej mowy idź. Jakby chciał powiedzieć: dla tej wytrwałości, dla tej siły, z którą przychodzisz do mnie, idź. Wyszedł diabeł z córki twojej. Tak gdy ona odeszła do domu swego, znalazła i diabeł wyszedł, a córka leżała na łożu. Ewangelista Marek podaje nam dodatkowo, że to niewiasta rodem z Syrofenicji podaje nam również jakby powód, dla którego Pan Jezus uzdrawia jej córkę. Dla tej mowy, dla tych słów, dla tej ogromnej desperacji będzie uzdrowiona Twoja córka. Ta historia, drodzy braterstwo, gdybyśmy znowu wrócili do Ewangelisty świętego Mateusza, do rozdziału 15, ta historia, ta rozmowa następuje po opisie burzliwej rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami. To oni zarzucają mu postępowanie przeciw żydowskiej tradycji, czystości, obrzędowego mycia rąk przed jedzeniem. Pan Jezus tłumaczy, jak to wiele razy zwykł uczynić, tłumaczy po raz kolejny faryzeuszom, na czym polega prawdziwa czystość i co powoduje skalanie. Nie to, co wchodzi w usta, pokawa człowieka, ale to, co wychodzi z ust. To pokawa człowieka. powiedziały w wersecie 18 i 19. Ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi i co pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudze usta, przeteczeństwo, złodziejstwo, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To jest, co pokala człowieka. Ale mieść nieumytymi rękami to nie pokala człowieka. Pan Jezus tak jakby miał już dość. Bo przystępują do Niego uczniowie, sam apostoł Piotr i mówi, ten Pan Jezus tłumaczy rzecz o innym szczepie. On mówi, Panie, wyrusz nam to podobieństwo. I tu jakby czara przelała się. Pan Jezus odpowiada, jeszcze i wy bezrozumni jesteście? Mało tego, że musi toczyć spory z faryzeuszami, że musi ciągle im wytykać im błędy, tłumaczyć, perswadować, to ci, którzy wydają się mu najbliżsi, jego właśnie uczniowie, ciągle nie rozumieją. To i wy bezrozumni jesteście? Coś musiało przewalić się w naszym Zbawicielu. Dlatego postanowił opuścić Galileę. Udaje się na północ. Udaje się na północ granicę Sydonu i Tyru. I gdybyśmy sobie szybciutko braterstwo przed oczami postawili mapę tamtejszych ziem, to możemy idąc od południa widzieć Idumeę, czyli Edom, później Judeę, Samarię, Galileję, jeszcze bardziej na północ Tyr i Sydon. Pan Jezus zdaje się opuszczać granice Galilei tylko tak jakby na tą krótką chwilę. Tylko tak jakby po to, aby przeprowadzić rozmowę z ową niewiastą hananejską i po to, aby uzdrowić jej córkę. Udaje się w stronę Syrofenicji. Syrofenicjanka to Greczynka, poganka, zamieszkała w odrębnej części rzymskiej prowincji Syrii. I tu na pewno rzecz ciekawa. Ewangelista Mateusz określa tą niewiastę nazwą Hananejka. Myślę, że jest to zamierzony anachronizm, ponieważ w czasach Pana Jezusa nie było już dawnej ludności hananejskiej na tych terenach. Pozostała natomiast po nich utrwalona w Starym Testamencie zła sława. Pamiętamy, Hananejczycy to owe narody pochodzące od wnuka Noego, od Kanaana, które naród izraelski wchodząc do ziemi obiecanej miał wyniszczyć i wytępić. Pozostaje zła sława pogańskiego, rozpustnego życia, które zniechawiło nawet kult religijny, włącznie z uprawianiem prostytucji sakralnej i składaniem ofiar własnych dzieci. Ewangeliści Marek i Mateusz wymieniają nam dwie nazwy portów fenickich. Tyr i Sydon. W historii braterstwa, jak pamiętamy, te dwa miasta państwa za czasów Dawida, Salomona żyły w pewnej przyjaźni z Izraelem. Wspomnijmy choćby króla Tyru Kirama, który zarówno dla Dawida, jak i dla Salomona sprowadzał drzewo. Dlatego pierwszego dla Dawida posyłał cedry libańskie na budowie jego pałacu. dla Salomona posyłał cedry i drzewo jarzmowe na budowę świątyni pańskiej. To król Tyru. Był jeszcze drugi Hiram, gdy przeglądamy sobie księgę królewską. Hiram rzemieślnik, który wykonywał rzeczy w miedzi, to nie ten sam Hiram, to nie ten król, ale człowiek o tym samym nazwisku, którego ojcem był mieszkaniec Tyru, a matką wdowa pokolenia Reszalego. Ale on również wykonywał pewne rzeczy dla świątyni Salomona. Był pewien okres, jak widzimy, w historii pokoju, przyjaźni, dobrych stosunków, dobrych układów między Tyrem, Sydonem a Izraelem. Ale bratestwo, gdy wspomnimy na mowy prorockie, gdy wspomnimy na proroka Izajasza, Ezechiela i Jeremiasza, to mowy dotyczące Tyru i Sydonu są jakie? Dobre? Piękne? Czy raczej takie, które będą mówiły o zniszczeniu? Będą mówiły o destrukcji? Będą mówiły o totalnym unicestwieniu? I aby nie polegać jedynie na własnej mądrości, aby ciągle zaglądać do Słowa Bożego, popatrzmy na prorok Izajasza, rozdział 23, pierwsze 3 wersety. Brzemię Tyru. Chwilcie, okręty morskie, albowiem zburzony jest. Tak, iż nie masz ani domu, ani kto by przychodził z ziemi Tytym. To mi o nich objawiono. Umilknijcie, żeby obywatele wyspy, którą kupcy sydońscy wpływając przez morze napełniali, a którego dochody na wielkich wodach, nasienie tylko żniwo jego dochód z rzeki, a którym był skład narodu. Zburzony jest Tyr. Prorok Jeremiasz będzie mówił w swoim 47 rozdziale w wersecie 4 o wytępieniu wszystkich niedobitków mogących nieść pomoc dla Tyru i Sydonu. Dla dnia, który miał przyjść na zburzenie, tu jeszcze uzupełnia prorok wszystkich Filistyńczyków, i na wykorzenienie Tyru i Sydonu ze wszystką pozostałością pomocą. Dla wszystkich, którzy będą jeszcze chcieli pomóc tym miastom, Tyrowi i Sydonowi. Prorok Ezechiel, trzeci z proroków, w 26 rozdziale będzie nam mówił znowu o zniszczeniu Tyru. Rozdział 26, pierwsze 4 wersety. Synu człowieczy, przeto iż Ty mówił o Jerozolimie wykrzykując: hej, zniszczone jest miasto bram bardzo ludnych, obraca się do mnie, a teraz napełniony będę, gdyż to jest pustoszone. Dlatego tak mówi panujący Pan, oto ja powstał przeciwko Tobie, o Tyrze. A przywiodę nad Cię wiele narodów, jakoby przyniósł morze z nawalnościami jego i zburzy góry Tyrki i rozwalą wieże i wymiotę z niego proch jego i uczynię go wierzchołkiem skały gładkiej. A o Sydonie powie ten sam prorok Ezechiel w rozdziale 28 wersety 20 do 22. I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Synu człowieczy, obróć twarz swoją przeciwko Sydonowi, a proroku przeciwko niemu i mów: tak mówi panujący Pan, oto ja przeciw Tobie o Sydonie, a uwielbiony będę pośród Ciebie i dowiodą się, że ja Pan, który nad nim sądzę wykonał. Z jednej strony elementy historii które nam będą pokazywały, że był pewien czas dobrych, przyjaznych, dobrych układów między Izraelem, Asydonem i Tyrem. Z drugiej strony owa zła sława, która pozostaje na tych miastach, jeszcze świadectwa trzech proroków, którzy będą nam mówili o zniszczeniu tych miast i mając to wszystko na uwadze, braterstwo, wracamy znowu z powrotem do Ewangelii świętego Mateusza. Aby popatrzeć na rozmowę. Gdy widzimy, że idą naprzeciwko siebie dwie osoby. Niewiastka, która jest w ogromnej potrzebie uzdrowienia swojej chorej córki, z drugiej strony nasz Zbawiciel. Osoby jakby z dwóch różnych światów, o przeróżnej, dziwnej, jakże nie mogącej się skojarzyć historii pochodzenia. Zbawiciel i niewiasta, grzeszna niewiasta Pana Mędrca. Idzie Zbawiciel, który wkracza w granicę Sydonu i Tyru po to, aby otworzyć drogę dla Boga. Niewiasta zwraca się do Pana Jezusa tytułem Mesjańskim. Synu Dawida. To znaczy nie mniej, nie więcej jak to, że uznawała Pana Jezusa jako Mesjasza. Ta osoba, która wydawałaby się z zewnątrz, która skąd by miała mieć pojęcie o Zbawicielu? Żydzi, pośród których Pan Jezus się obracał, rozmawiał, bywał, nauczał, oni nie widzieli w nim Mesjasza. Natomiast niewiasta, jakoby z zewnątrz, obca, mówi: Synu Dawidowy, to tytuł braterstwo mesjański. Zwraca się do niego również tytułem helenistycznym Panie. Dowodzi to, że słyszało o Zbawicielu. Słyszało o jego cudownych uzdrowieniach. Odnosi się do Pana Jezusa z ogromnym szacunkiem. Było coś więcej. Słowa, które w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej brzmią: niewiasta z onych granic wyszedłszy. Biblia Tysiąclecia podpowie nam: wyszedłszy ze swoich granic. Mogą nam sugerować nie tylko to, że ona opuszcza granicę tam, gdzie mieszkała, ale mogą sugerować na porzucenie wraz z terytorium także i pogańskich wierzeń. Wyszedłszy ze swoich granic. Scena, która się za chwilę ma rozegrać, jest pełna napięcia. Jest jakże dramatyczna. Władająca, nieszczęśliwa matka, a z drugiej strony milczący Pan Jezus, jakby ją zupełnie ignorował. Chciałbym Was zapytać, siostry, które siedzicie tutaj wśród nas. Czy miałyście kiedyś bardzo chore dziecko? Mówię to po to, abyśmy właściwie mogli wczuć się w to, co działo się w umyśle i w sercu tej niewiasty hananejskiej. Czy bywały chwile, siostry, w waszym życiu, że byłyście już u niejednego lekarza? Wydałyście spore kwoty pieniędzy i bez efektu. To mogło to samo dziać się w sercu i umyślonej niewiastki. A Pan milczy. Pan jakby zupełnie ignoruje niewiastę. Taka postawa wydaje się dziwna nawet uczniom. To przecież, jak mówiliśmy na początku, nie ten Pan Jezus, do którego się przyzwyczailiśmy. Do miłosiernego, chętnego, odpowiadającego, pomagającego, uzdrawiającego. Najpierw milczy, potem mówi, że jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu żelazkiego. Mało tego, potem mówi, że niedobrze jest dawać chleb, który jest należny dzieciom szczeniętom. Ale czy to był inny Pan Jezus? To był ten sam, co Pan Jezus. Tylko On miał coś do wykonania. Uczniowie, widząc taką, a nie inną postawę Pana Jezusa, decydują się na interwencję. Może zniecierpliwiły ich wołania biednej matki. Odpraw ją, bo woła za nami. Jaka szczególna pańska pedagogia oparta na znajomości wnętrza człowieka, jaką posiadał tylko Pan Jezus. Świadomy również wyniku, jaki uzyska w tym spotkaniu. On znał serce niewiasty. On wiedział, do jakiego momentu można się posunąć, aby z tego wynikło jeszcze większe błogosławieństwo i naukę. Na interwencję uczniów Pan Jezus odpowiada zasadą o posłannictwie swoim ograniczonym tylko do Izraela. Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Ewangelista Mateusz podaje nam to w 10 rozdziale, w wersecie 6. Bowiem tak przykazał swoim uczniom, gdy ich zaraz powołał, aby szli i nauczali. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego, a idźcie każą, kim przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ale jakże już inaczej brzmią słowa, gdy otworzymy sobie tego samego Ewangelistę Mateusza, rozdział 21, wersety 41 do 5. Gdy jest mowa o przypowieści o winnicy, Pan Jezus skończąc mówi tak: złe, źle potraci. A winnicę najmniej innym winiarzom, którzy mu oddały będą pożytki czasów swoich. I rzekł im Jezus: nie czytaliście nigdzie w pismach kamień, który odrzucili budujący ten się tam stał głową węgielną. Od Pana się to stało, a dziwne jest to w oczach waszych? Przecież powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane innemu narodowi, czynią temu pożytki Jego. A usłyszawszy, przedniesi kapłani i faryzeuszowie to do Państwa, jak on mówił, domyślili się, że o kim mówił, że o nim mówił. takie jest jego posłannictwo. A inne to pierwsze, tylko do obie, które zginęły w domu izraelskiego, a to inne rozszerzone będzie później zadane uczniom. Idźcie na cały świat, znamy te słowa, nauczając wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy niewiasta usłyszała te słowa Pana Jezusa, że jestem posłany tylko do owiec, które zginęły w domu izraelskiego? Trudno nam powiedzieć. Może usłyszała, może nie usłyszała. Jednak nie zniechęciła się. Nie zniechęciła się do tych czasowych niepowodzeniem. Dalej daje się prowadzić ufnej pokorze. Przystąpiła i pokoriła się. Panie, ratuj mnie. Porównanie ze szczeniętami w odpowiedzi Pana jakże musiało być pokazujące. Niedobrze jest brać chleb przeznaczony dla dzieci, rozumiemy, domu Izraela, i dawać szczenięta. Może to była aluzja do naprawdę dotąd życia tej kobiety. Może powtórzenie obiegowego użytu do określenia pogan, które będziemy znajdować w Talmudzie. Ona niewiasta umiała jednak zachować się w małej sytuacji. Tak jest, Panie. Wszakże i szczenięta wiedzą odrobiny, które padają ze stołu ich Pan. Proszę braterstwa, po tych kilku odpowiedziach tej niewiasty już możemy, myślę, wszyscy powiedzieć, że to postawa godna naśladowania. Podkrytując całą przenośnie wypowiedzianą przez Pana Jezusa, ona odpowiada, że wystarczą jej jedynie okruchy. Panie, nie wystarczą tylko okruchy. I to wystarczyło, braterstwo. Ale postawa Pana Jezusa zmieniła się diametralnie. Z tego na powrót chłodnego, zimnego, na jakże ciepły, wspaniały, inny Pan Jezus się nam pojawia. Ten, którego znaliśmy zawsze, ten, którego wspominaliśmy, pełnego miłości i miłosierdzia. Jakże jest inna relacja Pana Jezusa. Reaguje zdumieniem wyrażonym na zewnątrz, dodając, że stale się zdawać pragnieniem onej niewiasty. Niech ci się stanie, jak chcesz. Ewangelista Marek, powie coś więcej. Zły duch opuścił swoją córkę. Ewangelista Mateusz powie nam jeszcze coś więcej. Wielka jest twoja wiara, niewiasto. Wielka jest twoja wiara. I stało się, tak jak chciała, zwyciężyła. Nastąpił jawnie przełóż działania na odległość. Jak w przypadku dwóch innych, bratersko pamiętacie, uzdrowienie syna Bożanina również miało miejsce na odległość i uzdrowienie syna sługi setnika. dialogu między Panem Jezusem a niewiastą hananejską, myślę, że dowiadujemy się czegoś pożytecznego dla naszej praktyki modlitwy. O trudnej, może nawet dziwnej pedagogii w tej dziedzinie wobec nas, a z naszej strony o potrzebie wytrwałości w modlitwie, upartej, pokornej i ufnej. Bo nam pozostaje modlitwa jako jedyna forma rozmowy z Panem Jezusem. Niewiasta hananejska mogła stanąć twarz Zbawicielem i rozmawiać z Nim. Nam nie dane to jest. Nam dana jest jedynie modlitwa. Jedno i drugie i trudna pedagogia i potrzeba wytrwałości w modlitwie, myślę, że również znajduje piękną ilustrację w dwóch przypowieściach. O natrętnym przyjacielu i o natrętnej widowni. Pamiętamy braterstwo na pewno pierwszą przypowieść o natrętnym przyjacielu, która mówi, że przyjaciel człowieka, który już położył się, już zamknął drzwi, już dzieci jego spały. On puka o północy i mówi, pożycz mi trzech bochenków chleba, bo do mnie przyszli, potrzebują. Najpierw nie chce otworzyć, a potem jednak Pan Jezus przypomnie, proście, a będzie Wam dane. Druga przypowieść o następnej wdowie, która przychodzi do sędziego. Ten znów nie chce ją wysłuchać. Ona znowu ponawia prośby. Została wysłuchana? Została. I tutaj w naszej lekcji braterstwo będzie dokładnie to samo. Niewiasta hananejska podchodzi raz, drugi, podchodzi kolejny. Opłaciło się? Opłaciło się. Żydzi pogardzali innymi narodami. A niektórzy z nich pogardzają nawet do dzisiaj. Przecież jednym z apostołów był Szymon, którego zwano jak? Kanonejczykiem. Pan Jezus przecież przyniósł Żydom to, co najlepsze. Przyniósł im zbawienie. Oni za to chcą go zabić. Niezrozumienie i jakaś okrutna niewdzięczność. Jak to musiało boleć Pana Jezusa? Może też dlatego idzie do Tyru i Sydonu, do tych niegodnych. Okazuje się na przykładzie Hananejki, że są ludzie wdzięczni. Że są ludzie pełni zagranicznej wiary. Wielka jest Twoja wiara. Czy braterstwo, patrząc Pan Jezus na nasze chrześcijańskie życie, na życie każdego z nas, mógłby tak samo powiedzieć, jak powiedział do niewiasty? Bracie, wielka jest Twoja wiara. Patrzę na Twoje uczynki, patrzę na Twoje życie chrześcijańskie, patrzę na Twoje postępowanie, siostro, i mogę powiedzieć, wielka jest Twoja wiara. Czy braterstwo zaglądajmy do naszych serc, odpowiemy sobie oczywiście sami. A może mielibyśmy poczucie, że Pan Jezus, patrząc na nasze życie, nigdy by takich słów nie wypowiedział. Uczmy się od tej niewiasty. Choćby dlatego, że Pan Jezus pochwalił jej postawę. Pan Bóg daje nam w naszym chrześcijańskim życiu różne sposobności, różne szanse społeczności. Niewiasta potrafiła tak i skorzystać. Gdy spotkała na swojej drodze cudownego Zbawiciela. A czy my potrafimy korzystać ze sposobności, jakie nam daje Pan? Czy doceniamy nabożeństwa? Czy jedziemy jak tylko potrafimy i możemy na konwencję? Czy potrafimy usługiwać braciom? Nawet wydawałoby się w takich posługach, które są niewidoczne, które są gdzieś w cieniu, które nie są wykonywane w miejscach, gdzie wszyscy widzą. Korzystanie, braterstwo, z różnych sposobności społeczności. A może powiemy, następnym razem tam dojadę. Teraz nie mam czasu, jestem zajęty, mam pracę, mam obowiązki, mam jeszcze wiele rzeczy do wykonania. Może mamy nawet piękne, dobre plany na przyszłość, że za rok już zaczniemy jeździć, że będziemy wśród braci, że będziemy się cieszyć z nimi. Czas, który mija, nigdy nie wróci. Sposobności niewykorzystane mogą się już nigdy nie powtórzyć. Może my będziemy chcieli za miesiąc, za rok, za dwa, ale może już nie być takich możliwości. Może Pan Bóg w swoim planie będzie przewidywał coś innego dla nas. Może nie będziemy mieli środków. Może nie będziemy mieli zdrowia? Może ktoś stanie się kaleką? I choćby chciał zrealizować swoje poprzednie zamierzone plany, już ich nie będzie mógł zrealizować. Korzystajmy dzisiaj, póki możemy. Apostoł Święty Paweł powie, odkupując czas, bo dni są złe. Nie mówi odkupcie czas raz, dwa, trzy razy. Odkupując czas, cały czas. Poprzez całe nasze chrześcijańskie życie. Nie patrzmy, jak wtedy Żydzi pogardliwie na świat. Nie uważajmy się za jedynych i najlepszych, bo może Pan zobaczy kogoś godnego wśród ludzi na zewnątrz. Tak jak Pan Jezus zauważył Hananelkę. Pan Jezus zauważył, a my? Czy potrafimy wśród ludzi z zewnątrz zobaczyć kogoś dobrego? Przecież pomimo starań również i my upadamy. Słabości są również i naszym udziałem. Zauważmy drugiego człowieka. Jakiś czas temu byliśmy z żoną na targu po jakieś zakupy owoców czy warzyw. mówię do żony, wiesz, może kupimy woruszki, ale nie mamy odpowiedniego naczynia, nie mamy koszyka. Gdy pani nam da do woreczka, to zanim przyniesiemy do domu, to już będzie jedynie sok. Stojąca kobieta obok nas mówi, proszę pana, ja mam dwa koszyki. Niech pan sobie weźmie jeden, ja mam drugi, mnie na zakupy wystarczy ten jeden. Kobieta zupełnie obca, nieznajoma. Ale ja wierzę w siła. Są na zewnątrz ludzie dobrzy i życzliwi. My również, braterstwo, wyłożymy się z takich, których określano mianem niegodnych, nieczystych, pogan. Jak to dobrze, że Pan Jezus podczas swojej misji, opuszcza Galileję, aby iść w kierunku Tyru i Sydonu. Aby, mówiąc językiem innym, popatrzeć łaskawie i na nas. Czy nie powinniśmy być wdzięczni? Bądźmy wdzięcznymi. Bo jest za co. A może zapominamy? Może myślimy, że wszystko to, co posiadamy w naszym życiu, to nasza zasługa. Może mamy wiele. Mamy również wykształcenie, mamy studia. Mamy różne tytuły. Mamy mądrość. Jesteśmy inteligentni. Może nie potrzebujemy tak bardzo braci. Nie potrzebujemy takich nawodzeń czy konwencji. Przecież w domu sobie radę. W domu też można otworzyć Biblię, poczytać. Mamy swój rozum. Ogarniemy, zrozumiemy. Nie wiem. Nie oszukujmy samych siebie. Wszystko, co otrzymaliśmy, czy wykształcenie, czy mądrość, czy powołanie, brak, czy prawdę, to wszystko jest ogromną łaską. Wspomnijmy czasem. Gdy będziemy szli przez nasze chrześcijańskie życie na taką niewiastę hananejską z okolic Tyru i Sydonu, której postawa była jakże godna naśladowania, pełna wiary, bezgranicznej ufności, pełna wspaniałej pokory, mimo może przykrych słów, jakie usłyszało od Pana Jezusa. Zapamiętajmy jej wiarę, ufność i cierpliwość.